Bardzo proszę jeszcze o modlitwę. Panie Boże, dziękujemy Tobie za tą wspaniałą chwilę przed Twoim obliczem, za to, że mogliśmy przebywać w Twojej atmosferze, w Twojej obecności. To było naprawdę piękne przeżycie, piękny czas, kiedy mogliśmy się modlić, śpiewać pieśni. I teraz modlę się, abyśmy mogli także słuchać Twojego słowa. Daj nam otwarte myśli, otwarty umysł, Ojcze. Daj nam się pozmagać trochę z tym słowem. Sprawa, by ono wykonywało pracę w naszym umyśle, w naszym sercu i także znalazło zastosowanie w naszym codziennym życiu. Dzięki Ci, Królu, Tobie chwała i cześć. Urodził się z Bożego wskazania, z Bożej woli. Sam Bóg zapowiedział przez anioła jego narodziny. Anioł przyniósł tą wiadomość rodzicom. Urodził się w cudowny sposób, ponieważ mama była niepłodna, więc nie mogła mieć dzieci, więc urodził się w sposób cudowny. Bóg w momencie jego poczęcia wyznaczył cel dla jego życia. Celem dla jego życia było to, aby wyzwolić naród izraelski z niewoli filistyńskiej. Taki był cel i takie było przeznaczenie jego życia. Bóg wyznaczył go na Nazarejczyka dożywotnio. To był ślub, który mógł mieć określony czas, ale w przypadku tej osoby był to ślub wyznaczony dożywotnio. Był Nazarejczykiem Bożym. Nosi Nazarejczycy w sposób szczególny wyglądali. Nosili ekstremalnie długie włosy, ponieważ nie obcinali ich przez cały okres ślubu. A jeżeli ktoś miał dożywotnio, to przez całe życie nie obcinali tych włosów. A więc wyznaczony był na Bożego Nazarejczyka, podobnie jak Eliasz, podobnie jak Jan Chrzciciel. Przez 20 lat był sędzią w Izraelu. 20 lat był przywódcą narodu izraelskiego, poszczególnych plemion. Był namaszczony przez Ducha Świętego. Jego szczególnym darem była wielka siła. Widzę, że rozpoznajecie, o kim mówimy. Jego niezwykłym darem była siła, nadludzka siła. Czyny Samsona: rozerwał lwa gołymi rękoma, oślą szczęką zabił 1000 Filistyńczyków. Inne liczne zwycięstwa nad Filistyńczykami: wyrwał wrota miasta, bramy miasta, włożył sobie na plecy i zaniósł na górę pod Hebron, a więc kawał drogi. Naruszył słupy budowli, powodując katastrofę budowlaną, powodując to, że budynek, wielka budowla zawaliła się. W ten sposób zginął, ale także z nim zginęło bardzo wiele wrogów, bardzo wielu Filistyńczyków. Co myślicie o Samsonie? No właśnie. Mamy różne myśli, więc proponuję, żebyście dobrze usiedli dzisiaj, dobrze? Ponieważ to, co chcę powiedzieć o Samsonie, może nie za bardzo pasować do tego, co do tej pory wiecie o Samsonie. Spoglądamy na Samsona jako człowieka, który był obdarowany przez Boga, wybrany przez Boga, przeznaczony przez Boga, ale jednocześnie spostrzegamy, że łamał Boże prawo, spostrzegamy to, że był nieposłuszny rodzicom, dostrzegamy to, że miał słabość do pięknych kobiet, zwłaszcza Filistynek. Posądzamy go o niemoralność, przypisujemy mu naiwność, lekkomyślność. Więc rzucam wam pytanie, czy słusznie. Czy ten obraz, który został w nas utrwalony, czy ten obraz, który został w nas zbudowany w różny sposób i przez nauczania, i przez kazania, jest obrazem prawdziwym? Temat mojego kazania: Samson obrzucony był o tym Boży pomazaniec. A więc usiądźcie wygodnie, posłuchajcie. Czy naprawdę wierzymy w to, że człowiek może prowadzić niemoralne życie i przez 20 lat być namaszczonym Bożym sługą, używanym przez Boga? Czy wierzymy w to, że można być niemoralnym człowiekiem i jednocześnie być pomazańcem Jahwe? A więc przeanalizujemy trzy fragmenty, które kładą cień na tej osobie i przyglądnijmy się tym fragmentom Pisma Świętego. Pierwsza Pierwszy fragment, pierwsza historia sędziów, Księga Sędziów, rozdział 14, werset od 1 do 3. Samson i piękna Filistynka. Sędziów, 14 rozdział od 1 do 3. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznamił swemu ojcu i matce: widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weźcie mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Weźcie mi tę kobietę filistyńską, dziewczynę filistyńską. Co za pomysł w ogóle. Izraelita, sędzia w Izraelu, Boży pomazaniec, człowiek powołany, przeznaczony dla świętego celu, bierze, chce sobie wziąć Filistynkę za żonę. Prawo Boże mówiło, wymieniało 7 narodów, z którym nie wolno się żenić Izraelicie, wśród nich byli Filistynie. Nie wolno było. O tym mówi 5 Mojżeszowa, 7 rozdział, werset od 1 do 4. Reakcja rodziców jak najbardziej prawidłowa, jak najbardziej oparta o Boże prawo, jak najbardziej zrozumiała. Myślę, że każdy z nas z rodziców zareagowalibyśmy bardzo podobnie, gdybyśmy mieli zbliżoną sytuację do tej, w której znalazł się Samson. A gdyby to dotyczyło waszego syna czy waszej córki, też na pewno rwalibyście włosy z głowy albo nie mogli spać po nocach, odradzając ten związek, odradzając tą relację. Ale przeczytajmy cały ten tekst, przeczytajmy także werset 4. Werset 4 mówi: a jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami, w tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. Taki jeden werset, który możemy pominąć, możemy go nie zauważyć, albo może nie chcemy go zauważyć w całej tej historii. Otóż, jak powiedziałem na początku, Bóg wyznaczył cel dla życia Samsona. Jego celem powołania było wyzwolić Izraela spod władania Filistyńczyków. Jakoś to się musiało zacząć. Jakoś musiało dojść do konfrontacji, jakoś musiała być przyczyna, wystarczająca dobra przyczyna, żeby Samson mógł użyć swojego pomazania, swojej siły, swojej mocy do tego, aby wyzwolić Izraela spod władzy filistyńskiej. Widzimy w tym wersecie, że Bóg kieruje uczuciami Samsona, mimo tego, że Samson może jest nieświadomy tego, co się w ogóle dzieje. Czy rozumiemy, że Boże plany są nadrzędne nad naszymi? Czy wiemy o tym, że Bóg może działać w sposób, który jest zupełnie dla nas niezrozumiały i niekonwencjonalny? Czy znacie takie historie, takie przypadki? Czy wierzycie w to, że Bóg może użyć nawet naszych uczuć, by realizować w sposób dla nas trochę nieczytelny swój odwieczny plan? Czy myślimy, że to my o wszystkim decydujemy i wszystko my kontrolujemy? W tym fragmencie Pisma Świętego, w wersecie 4 jest powiedziane, że ta sprawa wyszła od Boga. Ta sprawa nie wyszła od Samsona. Problem polega na tym, że nikt o tym nie wie. Problem polega na tym, że rodzice o tym nie wiedzą. Rodzice zachowują się standardowo, tak jak my byśmy się zachowywali, a więc mamy sytuację trudną. Chłopak zakochał się w niewłaściwej osobie, więc reagujemy, jak reagujemy, próbujemy ten związek roztorpedować, rozgonić, przekreślić. No do głowy by nam nie przyszło, że coś takiego może wyjść od Boga. My wiemy, że to nie od Boga. No jak to może być od Boga? Ale jednak ten fragment Pisma Świętego mówi nam, że ta sprawa wyszła od Pana. Po czym możemy rozpoznać, czy coś jest od Boga, czy nie? Ja mówię generalnie, standardowo, każdy z nas by się zachował tak jak rodzice Samsona. Skąd możemy wiedzieć, czy sprawa jest od Boga, czy nie? Jedną z rzeczy, na jaką trzeba zwrócić uwagę, to są owoce. owoce. Złe owoce dyskwalifikują sprawę, nie możemy mówić, że to jest od Boga. Ale popatrzcie, że czasami rzeczy, które nam się wydają dziwne, przynoszą niesamowicie dobre owoce. My możemy tego nie chwytać, nie ujmować. To nie jest tak, że Bóg musi nam odsłonić wszystkie swoje tajemnice. Musi nam odsłonić to, dlaczego ktoś kocha kogoś. My tego nie wiemy. Ale kluczową w tym temacie jest ocena owoców. Co to da, co to przyniesie. Generalnie możemy powiedzieć tak, że jeżeli dochodzi do relacji pomiędzy chłopakiem, który kocha Boga w sposób ewangeliczny, że tak to powiem, jak można kochać nie ewangelicznie, ale rozumiecie, o co chodzi, a dziewczyna, która ma inne cele życiowe, no to mówimy, stop, jest problem. Ale czy nie znacie wyjątków od reguł? Czy nie znacie takiej sytuacji, kiedy doszło do takiego małżeństwa i okazuje się, że ten chłopak, czy ta dziewczyna, która z góry przez nas rodziców była skazana na przekreślona, okazuje się, że to właśnie on czy ona poszły za Bogiem na całość? Poprzez właśnie małżeństwo. A ja mówię, my rwiemy włosy z głowy, bo nam się wydaje, że jest tu jakieś zagrożenie. I oczywiście musimy mieć pewne rozeznanie, że co innego są reguły, co innego są wyjątki. Reguły są regułami, my idziemy za regułami, trzymamy się reguł i zasad. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że Bóg czasami działa w wyjątkowy sposób, który nie jest dla nas czytelny. Są reguły i za nimi idziemy, ich się trzymamy, ale czasami pojawia się Boże działanie, które nie da się ująć w jakieś ramy czy w jakieś reguły. O człowieku narodzonym z ducha jest powiedziane, że duch wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i jaka jest dalsza część tego wersetu? Tak jest z każdym narodzonym z ducha. Pamiętajcie, że jest coś nadrzędnego. Nadrzędnym jest Boży plan. On jest nadrzędny. To nawet nie nasze pojmowanie sprawy jest nadrzędne, ale nadrzędny jest Boży plan. I ten Boży plan czasami wymyka nam się spod kontroli. Nie jesteśmy w stanie go ująć i zrozumieć. Nie wiemy, dlaczego Judasz znalazł się w gronie 12, ale to był Boży plan. Nie wiemy, dlaczego tak się sprawy potoczyły, ale to był Boży plan. Bo Bóg realizuje swoją wolę, bo Bóg realizuje swoje rzeczy, o których my nie zawsze widzimy. Nie zawsze ich pojmujemy. Owocem potwierdzającym to, że Bóg był Samsonem, to między innymi jest to, że oślą szczęką pobił 1000 Filistynów. Jakie są owoce? Owoce są takie, że od tego momentu zaczyna się wyzwalanie Izraela spod władzy. Właśnie od tego zdarzenia, od tego nieszczęsnego wesela, od tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, od tych całych turbulencji. Poczytajcie to sobie, bardzo ekscytująca lektura, co tam się działo. Od tego zaczyna się to, że Bóg zaczyna wyzwalać przez Samsona Izraela z niewoli. Od tego się zaczęło. Zaczęło się od czegoś, co my byśmy przekreślili, co byśmy powiedzieli, to nie jest od Boga. To jest jakieś zamieszanie w tym jest. Odrzucamy to. My trzymamy się literalnie prawa mojżeszowego. Nie wolno z Filistynami. W sumie Samson się nie ożenił z tą kobietą. Oddano ją jego drużbie. A więc nie bądźmy tacy szybcy w wyciąganiu wniosków. Popatrzmy raczej na owoce. Jak powiedziałem, są reguły i tych reguł się trzymamy, za tymi regułami idziemy, ale są wyjątki od reguł. Kiedy popatrzymy na rodowód Jezusa, to tam dopiero możemy zobaczyć, jak Bóg działa i jak nam się to wymyka spod kontroli. W tym rodowodzie znajduje się Tamar, która była Kananejką. To nie była Izraelitka. Tamar była Kananejką. Z Judy zrodziła Faresa. Jest w rodowodzie Jezusa kobieta kananejska. W rodowodzie Jezusa jest ród, która była Moabitką, a nie wolno było Izraelicie się żenić z Moabitką. Boaz ożenił się z Moabitką. Co prawda konwertowała na judaizm, czyli nawróciła się, przyjęła Boga Jahwe, ale to nie zmieniło jej narodowości. Pozostawała Moabitką. A więc ogólne zasady są bardzo ważne. Musimy te zasady znać, musimy te zasady rozumieć, musimy tych zasad przestrzegać. Tych zasad się jest dobrze trzymać, ale nie zamykajmy Boga do jakiegoś pudełka i do jakiejś szufladki, mówiąc, że Bóg czegoś nie może. Jak w przypadku Samsona widzimy, że Bóg uczynił rzecz, która nam się wydaje dziwna. Wszyscy protestowali, rodzice protestowali, a Biblia jednoznacznie stwierdza, że sprawa ta wyszła od Pana i Biblia jednoznacznie stwierdza, że Pan był z Samsonem i Pan go błogosławił i owoc tego dzieła był jaki? Był pozytywny, bo Samson zaczął realizować to, do czego został powołany jeszcze zanim się urodził. Pierwsza rzecz. Rzecz druga. Patrzę, czy wygodnie siedzicie, bo będzie często. Wlatujemy w przestrzeń, która jest podatna na turbulencje. Samson, a nie rządnica z Gazy. Rozdział 16, wersety od 1 do 3. Drugi fragment. Samson, a nie rządnica z Gazy. 16 rozdział, wersety od 1 do 3. Potem poszedł Samson do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. I powiedziano mieszkańcom Gazy, przyszedł tutaj Samson, więc krążyli wokoło i czatowali na niego przez całą noc w bramie miasta i zachowywali się cicho przez całą noc, mówiąc, rano skoro świt, zabijemy go. Samson że spał do północy, o północy wstał, pochwycił wrota bramy miejskiej wraz z oboma zawiasami, wyrwał je wraz z zaworą, włożył sobie na plecy i zaniósł na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. A więc Samson znów idzie do miasta filistyńskiego, do Gazy. Tam zobaczył kobietę, nierządnicę, prostytutkę. Wszystko jasne. Tak? Wydaje nam się, że wszystko jest jasne. Ja Samson skręca do tej kobiety, spędza u niej kilka godzin, nawet się przespał u tej kobiety, o północy wychodzi. No więc, no po co się idzie do takiego domku? Po co się idzie do takiej kobiety? Więc w sposób naturalny myślimy o tym, że Samson poszedł do tej kobiety na seks. Nie wiemy, czy płatny, czy niepłatny, ale tak rozumiemy tę historię. Kiedy nawet popatrzymy na tłumaczenia, może nie chcę was w to bardzo wprowadzać, bo szkoda może czasu, ale tekst hebrajski mówi, że poszedł do niej. Tylko tyle. Poszedł do niej. Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie tekstu hebrajskiego, mówi, że Samson wszedł do niej. Wszedł do niej. Większość polskich tłumaczy mówi, że wszedł do niej, wstąpił do niej. Ale jest cała masa tłumaczów, szczególnie tłumaczeń angielskich, które dopisują, że wszedł do niej na seks. Angielskie tłumaczenia. W ten sposób zostały przetłumaczone ten tekst, co spowodowało, że wiele osób, które głoszą, naturalnie idąc za tym tłumaczeniem, mówią, że Samson tam poszedł na seks z tą nierządnicą. Natomiast tekst nie stwierdza tego. Tekst stwierdza, że on do niej poszedł i wszedł. Ja się boksuję z tym i kwestionuję to, że Samson tam wszedł po to, żeby mieć seks z nierządnicą. I zaraz wam wytłumaczę, dlaczego uważam, że nie mamy dostatecznych podstaw, żeby tak twierdzić. Nie mamy dostatecznych podstaw, żeby tak twierdzić. Po pierwsze, tekst nie mówi tego wprost. Mam takie pytanie do was. Takie pytanie o Sarę, żonę Abrahama. Powiedziano, że zabrano ją do haremu faraona. Jak myślicie, jakoś tak głupio by byłoby mówić o Sarze, że faraon, król Egiptu z nią sypiał. Nie czujecie, że jakoś tak księżniczka, początek narodu izraelskiego. Mało słyszałem kazań, albo praktycznie nie słyszałem kazań, żeby ktoś oficjalnie powiedział, że Sara sypiała z faraonem. Jakoś tak głupio nam jest. Nie czujecie tego? Bo tekst też nie mówi, że tak było. Tekst mówi tylko, że została zabrana do haremu, a później została zwrócona. Więc widzicie, w tym przypadku boimy się pójść tak daleko. Boimy się powiedzieć, że Sara sypiała z Faraonem. W przypadku Samsona nie mamy takich problemów. Wydaje nam się to bardziej oczywiste. Kiedy przestudujemy różne fragmenty Pisma Świętego, zobaczymy na przykład, że kiedyś Juda przechodził drogą i zobaczył kobietę, która siedziała gdzieś tam przy drodze, pomyślał sobie, a to nierządnica. Podszedł do niej, umówili się na pieniądze, dał jej to, co jej dał, ale Biblia mówi, że obcował z nią. Nie musimy się domyślać, czy czytali psalmy, czy się razem modlili, a może Juda chciał tej kobiecie powiedzieć coś o Bogu. Nie. Wyraźnie czytamy, że Juda z nią obcował. Kiedy Dawid wezwał do siebie Betrzebę, to historia nie kończy się na tym, że zaprosił Betrzebę do swojej sypialni, a my sobie włosy z głowy rwimy, co tam się działo. Nie, tam jest wyraźnie powiedziane, że Dawid zaprosił Betrzebę i co jest powiedziane? I obcował z nią. Jest wiele fragmentów Pisma Świętego, które nam pokazują to, że jeżeli Bóg chce nam coś powiedzieć w sposób jasny, to mówi nam o tym w sposób jasny. My wiemy, nie musimy się domyślać, nie musimy tworzyć pewnej historii. I Juda i Dawid wiadomo, że obcowali z kobietami, z którymi się spotkali. O Samsonie jest powiedziane, że wszedł do tej kobiety. Dlaczego kwestionuje to, że Samson był niemoralną osobą? Kwestionuje to dlatego, że Samson cały czas był Bożym pomazańcem w tym czasie. Co się stało, kiedy on wyszedł do tej kobiety? Co zrobił Samson, gdy wyszedł do tej kobiety? Kiedy wyszedł do tej kobiety, zamknięte były wrota, bo to była północ, środek nocy. On się nie pytał, nie stukał, mówił, panowie, otwórzcie, bo ja chcę do domu. Wziął wrota, szarpnął nimi, włożył sobie na plecy i wyszedł. Pomyślcie z taką bramę floriańską na przykład. Tak. To znaczy, że Pan był z Samsonem, kiedy on był u nierządnicy. Pan był z Samsonem, kiedy on tam spał. Pan tam był. Pan był z nim, kiedy on stamtąd wyszedł. To, co Pan wyszedł, odszedł od Samsona na czas, kiedy on szedł do nierządnicy i wrócił za drzwiami, znów Samson sobie wziął namaszczenie i poszedł z tym namaszczeniem. Dlatego kwestionuję tą interpretację. Oczywiście jest wiele rzeczy, na które mogę zwrócić uwagę. Chcę zwrócić uwagę, kiedy Izrael wychodził z ziemi egipskiej i zmierzał do Kanaanu, król Moabu przestraszył się Izraela i co król Moabu zrobił? Wezwał proroka czy czarnoksiężnika, dokładnie nie wiemy, czy prorok, uzostajmy przy tym, że prorok, żeby przeklinał Izraela. Ale Bóg nie pozwolił przeklinać i Bileam nie mógł przeklinać Izraela. Ale co zrobił Bileam? Pamiętacie, co zrobił Bileam? On poszedł do króla Moabu i powiedział, słuchaj, wiesz co? Bóg mi zabronił przeklinać Izraela. Nie mogę go przeklinać, ale ja ci dam radę. Poślij do nich najpiękniejsze swoje młode kobiety. I to zrobił król Moabu. Wysłał młode, piękne kobiety dla Izraelitów. Moabki przyszły. I co się zaczęło? Jaki był skutek? Dowiadujemy się, że Izrael, czy młodzieńcy, czy mężczyźni izraelscy zaczęli z tymi kobietami mieć różnego rodzaju relacje, w tym relacje seksualne, oddawali cześć Bogom. I co powiedział Bóg? A w porządku, pójdą dalej, zapomną. Nie, dowiadujemy się, że przyszła plaga przed Boży sąd, przed Boża kara. Nie możemy iść w kierunku takim, że Bóg przymyka oko na niemoralność. Że Bóg przymyka oko, że my, to jest nic wielkiego, no zdarzyło się Samsonowi, ale Pan był dalej z nim. A może w tym chodzi o to, że my chcemy, żeby tak było. A może w tych interpretacjach i w tych wykładniach chodzi o to, że my chcemy, żeby tak było. Może właśnie współcześni chrześcijanie woleliby, żeby tak było. Twierdzę, że jest to ekstremalnie niebezpieczne podejście do tekstu Biblii. Ponieważ możemy wysłać taki wniosek, że możesz żyć byle jak. Możesz robić złe rzeczy, możesz żyć niemoralnie, ale Pan będzie dalej z tobą. ale Boże na maszynie będzie dalej z Tobą. Ale Ty dalej będziesz miał tą samą siłę i tą samą moc. Gdybym miał Was zapytać, w jakich okolicznościach Samson stracił swoje pomazanie? Tylko obcięto mu włosy. A nie stracił go, gdy był u nierządnicy? A niektórzy idą dalej i mówią, że Samson to w ogóle był taki, że od chatki do chatki. Że on tak od domku do domku czerwonego. Że on taki człowiekiem był i co? 20 lat był sędzią w Izraelu. 20 lat był Bożym pomazańcem i Bóg go używał w potężny sposób. Pamiętacie króla Saula? Wiecie, że od Saula duch odszedł? Bo Biblia nam to jasno mówi. W jakich okolicznościach duch odszedł od Saula? Dwa razy okazał nieposłuszeństwo. I to nie takie grube, jak mówimy tutaj o Samsonie. Dwa razy okazał nieposłuszeństwo i za drugim razem czytamy, że duch go opuścił. Był dalej królem, ale nie był pomazanym królem, bo pomazanie Boże od niego odeszło i zaczął go trapić duch zły. Był królem, ale bez Bożego namaszczenia. A co się stało z Dawidem, kiedy upadł z Betrzebą? Czy znacie jego modlitwę z psalmu 51? Jaka jest modlitwa Dawida? Co Dawid rozumiał, czy co się może stać w jego życiu? Powiedział tak w wersecie 13, psalm 51, werset 13. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Znacie dalszą część? I nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Czy Dawid miał świadomość, że Boże namaszczenie może od niego odejść? On straszliwie pokutował w poście, w modlitwie, bo to, co najgorszego mogło się przydarzyć Dawidowi, to to, że mógł zostać królem, ale bez pomazania. To, co przydarzyło się Saulowi, został królem, ale duch go opuścił. I wtedy zaczyna się dramat w życiu człowieka. Pełnisz funkcję, do której potrzebujesz pomazania, ale tego pomazania nie masz, bo duch cię opuścił. Została forma, struktura, urząd, ale nie ma tego czegoś. Nie ma tego, co jest od Boga. Dawid dokładnie wiedział to i wołał: Boże, wyzwól mnie z tego, nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Gdyby Duch Boży, pomazanie Pańskie opuściło Samsona, kiedy był w tym domku tam w Gazie, to nie wychodząc z tego miejsca nie wyrwałby wrót, bo Duch by go opuścił. Duch by go opuścił. Zostawiam Was z rozmyślaniem. Już to powiedziałem, może to powtórzę. Pewne kierunki interpretacyjne są ekstremalnie niebezpieczne, ponieważ mogą tworzyć taką świadomość w nas, że możesz żyć w grzechu, możesz żyć byle jak, możesz prowadzić niemoralne życie, a Bóg będzie dalej z Tobą. Nie ma miejsca na to, żeby się upamiętać, nie ma miejsca na refleksję, nie ma miejsca na głębszą zadumę, ponieważ Pan i tak jest z Tobą. Zawsze się możesz na kogoś powołać, zawsze się możesz powołać na Samsona. No patrz, jak on żył byle jak, ale Bóg dalej z nim był. Zastanówmy się, o co w tym chodzi. No i na koniec Samson i Dalida. Rozdział 16 tej samej księgi, werset 4. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w Dolinie Sorek. Zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w Dolinie Sorek. Potocznie przypisuje się i odczytuje się i mówi się, że Dalila była Filistynką. Dlaczego tak myślimy? No bo ciągle tego Samsona widzimy otoczonego Filistynkami. Ale czy Dalila była Filistynką? Czy Dalila była Filistynką? Dalila to imię hebrajskie, zresztą bardzo piękne, oznacza delikatna. Tęskniąca. Książęta filistyńscy musieli przyjść do Dalili i zaoferować jej niezłą sumę, żeby wydała Samsona. Gdyby to była kobieta filistyńska, to jej obowiązkiem narodowym było wydać Samsona, który tylu ich ludzi, mężczyzn, żołnierzy wydał. Oni przyszli i zaoferowali jej 5500 srebrników. Każdy książę, było ich pięciu, po 1100 srebrników. Niezła sumka. A tak a propos, za ile Jezus został sprzedany? Dalila dostała 5500. Zobaczcie, Samson Dalilę traktował w taki sposób, że z nią żartował, ufał jej, sypiał na jej kolanach. Oddał jej swoje zaufanie. Może nas nawet dziwić, dlaczego się nie zorientował, kiedy ona ciągle go wypytywała, gdzie tkwi tajemnica jego. Wydaje nam się to śmieszne. Jakże facet może się nie zorientować? Ale właśnie dlatego, że on jej bezgranicznie ufał, dlatego, że ona była z narodu izraelskiego. Że on ufał tej kobiecie. I w końcu dowiadujemy się, że Dalila poszła na umowę z książętami filistyńskimi i co zrobiła? Wyciągnęła od Samsona jego tajemnicę. Obcięto mu włosy i 16 rozdział, werset 20 mówi w ten sposób. Wtedy zawołała Filistyńczycy: nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie: wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. W jakich okolicznościach Pan odstąpił od niego? Ponieważ obcięto mu włosy, które były znakiem ślubu Nazaratu. Został złamany ślub Nazaratu. Tyle wystarczyło, żeby Pan od niego odstąpił, żeby Pan od niego odszedł i Samson stał się tak jak każdy inny człowiek. Zaufał niewłaściwej osobie. Nie odczytał jej zamysłów. Był lekkomyślny i naiwny. Był namaszczony, ale nie był czujny. Kto w tej historii z Dalilą jest negatywnym bohaterem? Oto Samson i Dalila. Kto w tej historii jest negatywnym bohaterem? Oboje mają coś, ale szczególnie negatywną osobą jest Dalila. Izraelitka, która zdradziła kochającego mężczyznę. Dalila jest archetypem Judasza w Starym Testamencie. Jest kimś, kto wydaje osobę, która cię kocha, która cię miłuje, która jest gotowa dla ciebie wiele, wiele poświęcić. Stała się typem zdrajczyni, sprzedawczyni, która sprzedała człowieka, który ją kochał. Przypisywanie Samsonowi wielu grzechów, które mu się przypisuje, uważam, nie ma podstaw biblijnych. Jest to pewna tradycja, nasza tradycja ewangelikalna. Samson oczywiście ma, wiele mu można mu zarzucić. Największą rzecz, jaką można zarzucić Samsonowi, to, że zadawał się z niewłaściwymi osobami. Był lekkomyślny, był naiwny, to prawda. Nie rozpoznawał pewnych rzeczy, które czyni, które się dzieją wokół niego. Uczucie odbierało mu rozum. Ale pójście aż tak daleko? Samson w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 32 wersecie jest wymieniony z imienia wśród bohaterów wiary. Ta lista jest krótka, ale jest tam także Samson wspomniany z imienia. Boży pomazaniec, którego Bóg użył, by wyzwolić Izraelitów z niewoli filistyńskiej. Nie był doskonały, miał swoje słabości, ale myślę, że nie mamy podstaw, żeby uczynić z niego niemoralną osobę. Nie mamy takiej podstaw. Pójdźmy dalej, zmierzając do końca. Samson jako archetyp Mesjasza. Jeszcze chwilę skupcie się. Samson jako archetyp tego ostatecznego Mesjasza, który spełnił się w osobie i Pana Jezusa Chrystusa. Co wam się wydaje takiego szczególnego w życiu Samsona, co może wskazywać na naszego Pana Jezusa Chrystusa? Co w Samsonie jest takiego, co może pokazywać bezpośrednio w sposób typologiczny na Jezusa z Nazaretu? Jak umarł Samson? Umarł jak przybity do krzyża. Zginął, rozpychając filary budowli. Oto bezpośredni znak śmierci pomazańca, umierającego tak, jakby był rozpięty do krzyża. Bóg działa czasami w sposób tak niekonwencjonalny, że nie jesteśmy w stanie tego uchwycić. Zgódźmy się z tym, przyjmijmy. Są reguły, są zasady, one są super ważne, ekstremalnie ważne. Trzymajmy się ich, pilnujmy ich, ale nie szufladkujmy Boga, że On nie może czegoś zrobić w sposób dla nas niepojęty, niezrozumiały, bo Biblia jest pełna tego. Druga rzecz, nie wyciągajmy pochopnych wniosków, jeśli tekst biblijny nie mówi czegoś w sposób jasny. Jeżeli coś jest w Biblii jasno, trzymajmy się tego, umierajmy za to. A jeżeli Biblia nie mówi czegoś w sposób jasny, bądźmy powściągliwi. Jak powiedziałem o Sarze, ciężko nam jest powiedzieć, że spała z Faraonem. O Samsonie przychodzi nam to łatwiej. Trzecia rzecz, i to będzie też coś, co chcę wam dać jako takie zastosowanie z tego kazania. Namaszczenie można stracić, ale namaszczenie można odzyskać. Właśnie Samson ma w sobie tą rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Nie ma tego u Saula, ale jest to u Samsona. On stracił Boże namaszczenie, ale to namaszczenie do niego wróciło na ten najważniejszy moment w jego życiu. Wróciło. Jak powiedziałem, namaszczenie można stracić, namaszczenie może odzyskać i to jest dobra nowina dla ciebie dzisiaj. Jeśli jesteś w miejscu takim, że czujesz, że coś od ciebie odeszło, że czujesz, że gdzieś utraciłeś to, co było twoim pięknem twojego życia z Bogiem, że gdzieś to poszło na bok, to chcę ci powiedzieć, że możesz to odzyskać. To może do ciebie wrócić. Ta Boża obecność może do ciebie wrócić. Bóg chce ci ją przywrócić. Samson jest przykładem człowieka, na którego wróciło pomazanie Ducha Świętego i znów miał moc rozwalić filary. Co prawda zginął, ale zginął jako Boży pomazaniec, a nie jako odstępca, ale jako Boży pomazaniec zginął z mocą i z siłą Bożą. Zapisał się pozytywnie na końcu, pomimo tego, że możemy wiele rzeczy jemu w ciągu życia zarzucić, ale nie posuwajmy się za daleko. Więc jeżeli dzisiaj jesteś w takim miejscu, że czujesz, że coś od ciebie odeszło, wejrzyj, czy pomyśl o Samsonie, który odzyskał Boże namaszczenie, wejrzyj w siebie. Kiedy on tam musiał ciągnąć ten kamień młyński, już o własnych siłach, nie o mocy Ducha Świętego, tylko o własnych siłach ciągnąć kamień młyński z wydłubanymi oczami, wtedy mówił: Boże, jak skończyłem? Co się stało z moim życiem? Dlaczego zaufałem tej kobiecie? I tam przeżył głęboką przemianę swojego serca. I powiedział: Boże, wzmocnij mnie jeszcze raz. Panie, daj mi jeszcze raz siły. I Bóg nie odmówił jego prośbie. Bóg nie odmówi twojej prośbie, jeżeli twoja modlitwa jest szczera, jeżeli twoje serce jest złamane, jeżeli widzisz, że doszedłeś do jakiejś ściany w swoim życiu, wołaj do Pana Boga. A On ci przywróci pomazanie, On ci przywróci obecność Ducha Świętego, On ci przywróci ten szczególny Boży dar, Bożej łaski. Kończąc, 2 Tymoteusza 1,6. Z tego powodu przypominam ci, a ja powiem z tego powodu, o czym mówiłem dzisiaj, z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej. Wspomnij na Samsona. Bóg go wysłuchał. Roznieś na nowo dar łaski Bożej. Niech Boże pomazanie wróci do twojego życia. Zapraszam cię do modlitwy. Mogę was, muzycy, prosić, żebyśmy zaczęli grać jakąś melodię albo samo pianino.